trzy miary mąki. Rozważania księdza Grzegorza Mączki.
29. niedziela zwykła, rok C. Z Księgi Wyjścia. Kiedy już bardzo ciążyły ręce Mojżeszowi, Aaron i Hur wzięli kamień i podsunęli pod niego, tak że mógł usiąść. Ręce natomiast podtrzymywali u góry, ten z jednej, a ten z drugiej strony. W ten sposób ręce Mojżesza były podtrzymywane aż do zachodu słońca. Z Psalmu 121. Nie pozwól nigdy, by utykała Twa noga, ani nie dopuść do tego, by się zdrzemnął ten, kto jest Twoim stróżem. Z drugiego listu do Tymoteusza. Ty natomiast trwaj w tym, czego się nauczyłeś i w czym okazałeś się godny zawierzenia, dlatego że wiesz, od kogo się nauczyłeś. Z Ewangelii według świętego Łukasza. Oświadczam wam, że szybko weźmie ich w obronę. Czy jednak, gdy przyjdzie Syn Człowieczy, znajdzie wiarę na ziemi? Siostry i bracia, dzisiejsza liturgia, wszystkie cztery słowa, cztery teksty są tak naprawdę dla nas szkołą modlitwy. Zarówno opis bitwy z Księgi Wyjścia, z 17 rozdziału, jak Psalm 121, którego będziemy słuchać w całości w tej liturgii, potem wskazania apostoła Pawła do Tymoteusza i wreszcie przypowieść Jezusa na początku 18 rozdziału w redakcji świętego Łukasza, która zaczyna się właśnie od tego stwierdzenia. Opowiedział im przypowieść, aby pouczyć, że zawsze powinni się modlić i nigdy nie ustawać. I właściwie na tym wystarczyłoby zakończyć dzisiejszy komentarz do słowa. Jezus powiedział wszystko. Pozostałe teksty tak naprawdę budują nam przestrzeń i fundament do tego, byśmy z wiarą wysłuchali tego polecenia Jezusa i żebyśmy poszli dalej, nie zapominając o tym, co mówi nasz Pan. Ale zatrzymajmy się przez chwilę przy tych czytaniach, spróbujmy wejść głębiej w słowo, które do nas przychodzi. Odkryjmy jeszcze więcej niż można zobaczyć czy usłyszeć tylko na ten pierwszy rzut oka i ucha. Księga Wyjścia, 17 rozdział, wersety od 8 do 13. Przychodzą Amalekici, potomkowie Ezawa, brata Jakuba. Zajmują przestrzeń w tym swoim nomadycznym trybie życia północnej części Półwyspu Synajskiego, a zatem jakby schodzili trochę w dół mapy po to, żeby walczyć z Izraelem. I wtedy Mojżesz każe Jozuemu wyruszyć do walki, natomiast on wejdzie na górę, aby się modlić. Stanę na szczycie wzgórza, a laska Boża będzie w moim ręku. Gdyby zajrzeć do komentarzy do tego słowa, komentarzy historycznych, to przeczytamy, że bardzo często wódz wojska stawał na szczycie jakiejś góry albo wzgórza, gdzie widział całe pole walki i stamtąd rozmaitymi znakami kierował poszczególne oddziały, by pokonać wroga. I być może chodziło również o to, przynajmniej w tym pierwszym zamyśle, kiedy Mojżesz mówi o tym, że będzie miał laskę Boga w swoim ręku. Będzie słuchał Boga, słuchał jego rozkazów i przekazywał je dalej, a Jozue zobaczy znaki, które wykonuje Mojżesz i we właściwy sposób będzie prowadził bitwę. Ale w miarę upływu czasu Mojżesz słabnie, nie jest już młodzieniaszkiem przecież. Jego ręce nie są już w stanie wznieść laski Bożej. Jozue nie widzi znaków, nie widzi rozkazów. Być może nie potrafi z samego pola walki, być może jest w wirze bitwy, osądzić, właściwie ocenić sytuacji i Izrael zaczyna przegrywać. Kiedy Mojżesz wznosi ręce do góry, kiedy daje znaki, Izraelici wiedzą, co mają robić. To ta bardzo zewnętrzna interpretacja, ale jeśli wgryziemy się w tekst hebrajski i zobaczymy, że nagle ta laska w ręku Mojżesza znika, właściwie laska z ręki Mojżesza znika, liczą się tylko jego dłonie wzniesione ku niebu. I do tego jeszcze słyszymy o tym, że brat Mojżesza Aaron i Hur biorą kamień, pozwalają Mojżeszowi usiąść i trzymają jego ręce, by były cały czas wzniesione ku niebu. Tam jeszcze pojawia się takie przepiękne hebrajskie określenie, że jego ręce wtedy stały się zaufaniem. To widzimy, że chodzi o coś więcej. Że tutaj naprawdę dokonuje się cud modlitwy. I to jeszcze modlitwy wstawienniczej. Aaron i Hur pomagają Mojżeszowi się modlić o to, by Izrael zwyciężył bitwę. Mojżesz ma wzniesione ręce. Ta postawa, którą obserwuję za każdym razem w czasie modlitwy wstawienniczej, przypomina mi, i zresztą nie tylko mnie to przypomina, gest rozkrzyżowanych, rozłożonych rąk Jezusa. Właśnie w tym momencie, kiedy prosi Ojca o przebaczenie nawet dla tych, którzy go zabijają, bo nie wiedzą, co robią. Chrystus, który usprawiedliwia z krzyża każde moje zło. I oczywiście w dalszym ciągu nie powie mi, nic się nie stało. Ale on wychodzi z miłosierdziem. Ta postawa Mojżesza, ręce wzniesione, ręce, które są zaufaniem, całe ciało, cała dusza, całe serce, umysł wzniesione w relacji do Boga, wzniesione ku niebu, po to, by ufać, że Bóg poprowadzi każdą moją wojnę, każdą moją bitwę, że Bóg nie pozwoli mnie skrzywdzić, że Bóg ochroni mnie. I zobaczcie, siostry i bracia, dokładnie o tym mówi kolejny tekst. Komentarzem do pierwszego czytania, do tych wzniesionych rąk Mojżesza, jest Psalm 121. To druga pieśń wykonywana na stopniach podczas wejścia do świątyni w Jerozolimie. Podnoszę swe oczy ku górom. Skąd może mi przybyć ocalenie? Mój ratunek w Panu, który stworzył niebo i ziemię. I teraz ten trzeci werset, który w przekładzie Biblii Tysiąclecia będzie brzmiał: On nie pozwoli, by potknęła się twa noga, nie zdrzemnie się ten, który ciebie strzeże. W przekładzie pierwszego kościoła, czyli w tym tekście tłumaczenia Septuaginty, greckiego przekładu Biblii hebrajskiej, brzmi ciut inaczej. Na co innego jest położony akcent. Nie pozwól nigdy, by utykała twa noga, ani nie dopuść do tego, by się zdrzemnął ten, kto jest twoim stróżem. Czyli tak naprawdę wyciągaj ręce. Proś nieustannie, cierpliwie, wytrwale, czasami natarczywie, ale najpierw nie pozwól nigdy, by utykała twa noga. W mojej głowie od razu otwiera się historia Jakuba, który w spotkaniu z aniołem Bożym w momencie ogromnego kryzysu wewnętrznego doświadcza właśnie takiego bólu, tego wywichnięcia prawego stawu biodrowego i konsekwencją jest nieustanne utykanie. I jednocześnie przekonanie, które rodzi się w głowie Jakuba, od tego momentu ma już zmienione imię na Izrael, że jeśli nie oprze się na Bogu, to będzie się potykał, będzie utykał, będzie podkładał sam nogę, będzie oszukiwał. Tylko oparcie na Bogu, tylko zaufanie jest dla niego gwarancją właściwej drogi, przejścia tą drogą w bezpieczny sposób. Więc nie pozwól, by twoje serce przestało ufać. Nie pozwól na to, byś przestał wierzyć, by się zniechęcić w modlitwie, by stracić zaufanie, by machnąć ręką, no właśnie, bo cię ręce już bolą od wzniesienia ku niebu, więc machniesz nimi i powiesz, nie, to nie ma sensu. Strzeż się tego. Nie pozwól. I w kolejnych wersetach psalmista od razu wyjaśnia, otóż nie zdrzemnie się, ani nigdy nie zaśnie ten, który strzeże Izraela. Pan chce ciebie strzec. Bóg chce nas ustrzec od zła. Będzie nas osłaniał. Będzie chronił nasze życie. Tak mówi jego słowo. On ma wyciągnięte ręce do każdego z nas i te ręce są zaufaniem. On wierzy, że pozwolimy na to, by nas objął swoimi rękami, by nas przytulił, by nas wziął na ręce, by nas schował, by nas ukrył w sercu. On wierzy, on ufa, że damy mu na to zgodę. Jak bardzo pokorny jest ten Bóg, który do nas przychodzi, z którym znów spotykamy się w Jego Słowie, w Eucharystii. jak bardzo jest to potrzebne. I zobaczcie, siostry i bracia, podobne słowo pisze apostoł narodów do Tymoteusza. Drugi list, 14 werset 3 rozdziału, to początek tego fragmentu i kończymy na drugim wersecie rozdziału 4. Trwaj w tym, czego się nauczyłeś. I w czym okazałeś się godny zawierzenia? Dlatego, że wiesz, od kogo się nauczyłeś. I Pawłowi bynajmniej nie chodzi o niego samego. Paweł wie, że słowo, które głosi, to Ewangelia Chrystusa. I nie chodzi tylko o autorytet Pawła. Jak mówią niektórzy egzegeci i historycy Kościoła, tego, który jest pierwszym po jedynym. On jest pierwszy, który głosi Ewangelię, zaraz po tym, który jest jedyny, który jest Mesjaszem, który jest Chrystusem, który jest naszym Panem i Bogiem. On idzie w ślad za Jezusem, chociaż nie należał do grona apostolskiego. Pawłowi nie chodzi o siebie samego. Pawłowi zawsze chodzi o Chrystusa. Tymoteusz nauczył się Ewangelii Chrystusa i dlatego ma trwać. Ma trwać w nim słowo Chrystusa i jednocześnie on ma się chwycić tego słowa. Zna od dzieciństwa Biblię. Od 5 roku życia uczył się jej na pamięć. To słowo potrafi pouczyć, jak osiągnąć zbawienie, bo ono jest natchnione. Służy do nauczania, do karcenia, do poprawiania, do wychowywania w sprawiedliwości. I dlatego Tymoteusz, słuchając słowa, otwierając serce na to, by słowo go prostowało, by go korygowało, by uruchamiało w nim to pragnienie łaski, pragnienie dawania łaski, również ma głosić to słowo. Ogłoś słowo, wystąp w porę i nie w porę, upomnij, skarć, zachęć z całą cierpliwością i pouczeniem. Nauczyciele żydowscy zastanawiali się często, kiedy przyjdzie ten właściwy czas, by ogłaszać przyjście Królestwa Boga. Prowadzili dyskusję, czy już można o tym mówić. Prorocy nie mieli takich dylematów. Paweł, pisząc do Tymoteusza, zachęca go do rozwijania w sobie charyzmatu prorockiego i tej nieustępliwości proroka, każdego z proroków. Nie zastanawiaj się, czy jest dobry czas, by ogłaszać Ewangelię. Nie wybieraj sobie towarzystwa, ale dawaj to słowo. Jeśli ktoś nie będzie słuchał, idź dalej, ale ogłaszaj. Czy to będzie we właściwym czasie, czy tobie albo innym czas będzie się wydawał niewłaściwy, nie rezygnuj z tego. Skoro nosisz w sobie słowo Boga, dawaj je innym, daj je innym. Jeśli trzeba, upomnij, jeśli trzeba, skarć, jeśli trzeba, zachęcaj. I miej cierpliwość i korzystaj z mądrości. Bardzo konkretne wskazania, można by powiedzieć, jak rozkazy na bitwie. Jak krótkie, konkretne rozkazy wychodzące z ust wodza, który przeprowadza bitwę. Tak, tutaj chodzi o bitwę, o walkę o twoje i moje serce, siostro i bracie, o moje i twoje zbawienie, o nasze zbawienie. Bo Paweł napisze, że Chrystus ma przyjść, ma osądzić żywych i umarłych. On się objawi. Jego królestwo już jest. Potrzeba tylko wytrwałości, cierpliwości, wiary i zaufania. Nic nowego, nic jakoś strasznie trudnego. A zatem pójdźmy dalej. Ewangelia w redakcji świętego Łukasza, 18 rozdział, wersety od 1 do 8. Przypowieść, którą opowiada Jezus, jest zrozumiała w tej swojej głębszej warstwie również dla słuchających Chrystusa. Żyje sędzia, który nie boi się Boga i nie liczy się z ludźmi. A jedną z najważniejszych cech, na które zwracano uwagę przy wyborze sędziego, była bojaźń Boża. Czy człowiek, który kandyduje na sędziego, ma odniesienie do Boga, czy wierzy Bogu, nie tylko zna prawo, nie tylko zna pisma, ale czy szuka rozpoznania, rozeznania i potwierdzenia swojego myślenia, swojej ścieżki osądzającej, czy szukającej sprawiedliwości ludzkiej właśnie u Najwyższego. I nie chodziło o dostosowanie pisma do moich przekonań, ale odwrotnie, o korektę moich myśli moich wyroków, moich sądów w świetle słowa Boga. Nie boi się Boga. Czyli już na starcie, mimo że jest wybranym sędzią, mimo że sprawuje nie tylko jakiś mandat zaufania ze strony społeczeństwa, danej społeczności w mieście, ale tak naprawdę nie ma w nim wewnętrznego odniesienia do Boga. I ludzie to wiedzą, widzą to, bo też z ludźmi się nie liczy. A przecież Bóg mówił wyraźnie: obronisz, obronisz sierotę, wdowę i przybysza. Nie pozwolisz ich gnębić. Sieroty, wdowy i cudzoziemcy, przybysze, uchodźcy, migranci mieli się cieszyć konkretnym, sprawiedliwym wsparciem ze strony sędziów. Ludzie sprawujący urząd i funkcje sędziów w poszczególnych miejscowościach mieli zagwarantować bezpieczeństwo. Mieli być tą obroną przed wyzyskiem, przed oszustwem, przed utratą tego, co i tak było bardzo mizerne, jeśli chodzi o stan posiadania sierot, wdów czy właśnie przybyszów. Jezus mówi o kobiecie, która jest wdową i przychodzi do tego sędziego. Obroń mnie przed krzywdą ze strony mojego przeciwnika. I chociaż ze względu na prawo Boże sędzia był zobowiązany to uczynić, to jednak ten nie chciał kiwnąć palcem. Być może nawet próbował i byłby skłonny wymusić na tej kobiecie jakąś finansową korzyść, ale ona nie miała żadnych środków do życia. Nie mogła sobie pozwolić na wręczenie łapówki. Nie mogła przekupić, jeśli w ogóle o to miałoby chodzić. Prawdopodobnie, gdyby zajrzeć też do drugiej Księgi Królewskiej, do 4 rozdziału, prawdopodobnie sędzia liczył na to i groził tej kobiecie, że zabierze jej ziemię jako zapłatę za dług, który zaciągnie przez pomyślny dla siebie wyrok i przebieg procesu. Jezus nakreśla tę sytuację po to, żeby pokazać też w sobie właściwy sposób, to jest ta struktura argumentacji Calva Homer, czyli o ileż bardziej. Zobaczcie, co się dzieje w relacjach z ludźmi, o ile bardziej Bóg, Ojciec Niebieski, chce pomóc. Skoro ten niesprawiedliwy sędzia jest w stanie jej pomóc i tłumaczy sobie: męczy mnie ta wdowa. Można by nawet przetłumaczyć, aby mnie nie uderzała w twarz, aby mnie nie wyszydziła, to ją wezmę w obronę dla świętego spokoju. Skoro cierpliwość, ta nieustępliwość, natarczywość kobiety sprawia, że zmienia się podejście sędziego, to o ileż bardziej Bóg, który nie ma takiego serca jak ten niesprawiedliwy sędzia, o ile bardziej Bóg będzie wychodził. Tak, Jego ręce będą zaufaniem. I On nie będzie się bał szyderstwa z naszej strony. Jego nie przerazi żaden z naszych grzechów. Żaden z naszych problemów nie będzie dla Niego zbyt wielki, by go rozwiązać. Bóg przychodzi, by bronić. Nawet jeśli wydaje się, że się spóźnia, że nie reaguje na modlitwę. Bóg jest wierny. Jest wierny swojemu słowu. I właśnie dlatego, kiedy przychodzą czasy ucisku, kiedy przychodzi moment trudności, doświadczenia i pozornej obojętności Boga, Jego nieobecności, potrzeba wiary. Czy jednak, gdy przyjdzie Syn Człowieczy, znajdzie wiarę na ziemi? Czy właśnie wtedy, w tym ostatnim momencie, w czasie ucisku, czy nie stracisz wiary, czy nie stracę wiary? Bo wielu odejdzie od prawdy. Wielu się wycofa. Dla wielu to będzie zbyt dużo, dlatego Chrystus ciągle zachęca, by wytrwać. I nawet w tym najtrudniejszym dla Niego momencie będzie przychodził, będzie budził swoich uczniów w Getsemani i będzie ich zachęcał, by wytrwali. Ciało słabe, mimo że duch ochoczy, ciało nie daje rady, mimo wszystko módlcie się w każdym czasie. A jeśli widzisz, że nie potrafisz się sam modlić, to po to masz Kościół. Dlatego dzisiaj, dlatego jutro, dlatego w kolejnych dniach będziemy stawać w rozmaitych wspólnotach na Eucharystii, by przyjąć łaskę, by przejąć się łaską, by sobie nawzajem pomóc, by sobie nawzajem podnieść te ręce, by nasze oczy poszły za kierunkiem, który wskazują dłonie, byśmy podnieśli głowy. Znad wszystkich naszych słabości, naszych grzechów, naszych doświadczeń, wszystkich naszych trudności, byśmy spojrzeli w niebo. I nawet niekoniecznie fizycznie, tak zewnętrznie, ale w swoim sercu. Spojrzeć ponad, ponad wszystkim i ponad wszystko zobaczyć Boga. Zobaczyć Chrystusa. Jego ręce rozciągnięte, wyciągnięte do Ciebie. Ręce, które są zaufaniem. Dłonie, które noszą na sobie ślady wierności, na których wypisane jest Twoje i moje imię, bo Bóg nie chce zapomnieć. Dlatego On nas obroni przed każdym z naszych przeciwników. Przede wszystkim przed tym przeciwnikiem, który podobnie jak lew ryczący krąży wokół, aby nas pożreć, aby nas zabić, abyśmy stracili wiarę, abyśmy nie mieli zaufania. Bóg przychodzi, aby nas uratować. Podziękujmy Mu za to. I dziękujmy Bogu za Kościół, w którym ten ratunek Boży naprawdę się objawia. W sakramentach, w głoszeniu słowa, we wspólnocie. Amen.
Bogu niech będą dzięki.